ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a gościem RMF FM jest dzisiaj Piotr Łukasiewicz, ostatni polski ambasador w Afganistanie, ale też dyplomata, analityk polityki Insight i kolegium Civitas. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Panie, dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie. Panie ambasadorze, Putin ogłasza mobilizację, nazywając ją częściową. Rosjanie wykupują bilety do innych krajów, szukając możliwości uniknięcia poboru. Pojawiają się demonstracje w ponad 30 miastach, ponad 1300 osób zatrzymanych. Rosjanie się boją?
Prezydent Władimir Putin zmusił do wojny na razie jeden naród, naród ukraiński, w sposób wyjątkowo tragiczny, i teraz musi zmusić drugi naród, naród rosyjski, do wojny. Do tej pory to, co nazywało się operacją specjalną, nie było wojną. Było w tym słowie, w tym terminie operacja specjalna czai się pewnego rodzaju, możemy ją wygrać, możemy ją ona się toczy, toczy się gdzieś daleko, to jest jakaś taka misja pokojowa, zresztą Rosjanie weszli w to, tak jak Amerykanie w Afganistan czy w Irak, to była troszeczkę podobnego typu interwencja, tak im się wydawało przynajmniej. Natomiast wojnę się albo przegrywa, albo wygrywa.
Rosjanie wojen nie przegrywają, taka jest narracja z Kremla.
No, przegrywali, kilka wojen przegrali w swojej historii, żeby wspomnieć chociażby jedną z ostatnich, czyli wojnę fińską, gdzie co prawda zdobyli jakieś terytoria, ale ponieśli klęskę wojskową. W każdym razie wydaje się, że Putin stanął przed wykonał najtrudniejszą decyzję, drugą po rozpoczęciu operacji specjalnej 24 lutego. To pokazanie Rosjanom, że są na wojnie, może zaważyć na jego, nie tylko prezydenturze, ale również na jego władzy, na kontynuacji władzy. Kto wie, czy nie na życiu nawet.
To jest początek czegoś większego, jeśli chodzi o Rosję? To jest początek, pańskim zdaniem, masowych protestów? Czy mogą być tylko epizody? Bo jednak w Rosji panuje system autorytarny, chyba za to za mało powiedziane.
Rosjanie, o ile mamy te takie incydentalne, anegdotyczne przesłuchy z tamtejszego społeczeństwa, bo nie mamy ani badań wiarygodnych, ani nawet dostęp mediów jest dość ograniczony i taki trochę przefarbowany, przefiltrowany przez cenzurę. Rosjanie wydają się popierać wojnę, przynajmniej w jakiejś dużej
czyli
masie.
To popierać władzę, to, co my widzimy w tej chwili.
Popierać władzę, albo nawet może jeszcze lepiej by powiedzieć, wydają się po prostu stać z boku. No właśnie, operacja specjalna, coś odległego, zawodowe siły zbrojne, które w tym brały udział, żołnierze kontraktowi, oczywiście to dotyczyło. To miało odbicie społeczne, niemniej jednak takie wyciszone. Mobilizacja, czy też jak to nazywa, częściowa mobilizacja. Szojgu powiedział o 300 tysiącach. Możemy się nawet spodziewać więcej, bo to nie zostało to tak dokładnie określone. To może być 300 tysięcy i więcej żołnierzy.
Niektóre dane mówią nawet o milionie
mobilizowanych. Tak. No, to jest to, co z pewnością Rosjan dotknie i tak może uderzyć w twarz.
Mamy informacje o tym, że Rosjanie uciekają. Uciekają między innymi do Finlandii. Finowie chcą zamykać granice przed rosyjskimi obywatelami, ale z drugiej strony mamy sygnały z Unii Europejskiej, która sugeruje, możemy przyjąć tych, którzy głosują nogami, jeśli chodzi o władzę Putina. Jak uważa pan, powinniśmy się zachowywać?
Rozmawiamy w radiu, więc żyjemy, jesteśmy w rzeczywistości medialnej. Myślę, że to są jednak incydenty. Myślę, że to bardzo dobrze służy naszemu odbiorowi rzeczywistości, pokazywanie jakiegoś tam lotniska w Moskwie, jakiejś kolejki samochodów. Zresztą, jeśli chodzi o Finlandię, to władze fińskie dementowały, że to są zdjęcia z innego okresu w ogóle, więc to nie przesądzałbym, że jakaś kolejka pod granicą gruzińską, fińską, czy nawet na Szeremietiewie, na lotnisku pod Moskwą, że ona determinuje to, jak rzeczywiście Rosjanie reagują na tę wojnę. Oczywiście ci, którzy mogą wydać, słyszymy o jakichś cenach biletów, 3000 euro, 4000 euro, którzy mogą wydać te pieniądze, no pewnie uciekną. Synowie, bo to chodzi o mężczyzn głównie, synowie bogatszych Rosjan będą w stanie się jakoś ewakuować z tej operacji. Natomiast jestem, chyba nawet mogę powiedzieć, przekonany, że jeśli nie nastąpi jakieś zagrożenie dla Putina w następnych 2 miesiącach, to ta mobilizacja się powiedzie w tym sensie, że ta masa ludzka niezależnie od jej jakości, czy ona będzie przeszkolona, przygotowana, czy będzie miała sprzęt, ta masa ludzka się gdzieś stawi w okolicach frontu, czy też wielu frontów ukraińskich i będzie tą masą, która no, będzie po prostu pewnym faktem wojennym w tej sytuacji.
Panie ambasadorze, Zachód chyba bardziej niż mobilizacji w Rosji boi się zagrożenia nuklearnego. Uważa pan, że to jest prawdopodobne? W tej chwili bardziej niż na początku wojny?
Jest taka znakomita anegdota podawana przez samego Putina w jego biografii z 2000 roku, kiedy on jako mały Wołodia zagnał szczura w piwnicy do rogu i ten szczur się na niego rzucił. I Putin to jakby przytaczał jako właśnie próbę swojego charakteru, jakie doświadczenie życiowe. No teraz sam znalazł się, albo nam się wydaje, że tak trochę obrazowo mówiąc, znajduje się w sytuacji trochę takiej bez wyjścia, bo ma strasznie trudną sytuację wojenną, zwłaszcza po tej wiktorii charkowskiej, jaką Ukraińcy pokazali Rosjanom i sobie. Więc no, jakby można powiedzieć, no, wzrosło pewnego rodzaju poczucie, że on może zareagować w sposób nieszablonowy. Natomiast ja osobiście uważam, że to zagrożenie nuklearne nigdy nie było wielkie, znaczy było niewielkie po prostu, bardzo małe. Też pragnę zwrócić Państwa uwagę, że strasznie trudno jest rozpocząć wojnę nuklearną. Nie mamy przykładu, żeby jakieś państwo ją rozpoczęło. Mamy Hiroshima i Nagasaki, ale wtedy nie było mocarstw nuklearnych. I trudno jest, łatwiej jest się obronić przed atakiem nuklearnym. Mamy doktryny mówiące o tym, że zostanie zaatakowana Rosja, zostanie zagrożona jej państwowość, instalacją nuklearną. To wszystko wiemy o tym, jak można zareagować na wojnę nuklearną. Zresztą wszystkie państwa takie w zasadzie takie nuklearne, taką doktrynę posiadają. Natomiast wywołanie wojny no jest już jakąś mieszanką psychologii, okoliczności pałacowych, o których nawet nie wiemy. Nie jestem do końca przekonany, że Putin sam guzika nie naciśnie, że wokół niego jest jakaś grupa ludzi, która będzie również w tej decyzji uczestniczyła. Psychologizując, trudno tutaj jakby przesądzać.
My wszyscy chcielibyśmy tak myśleć, panie ambasadorze, ale gdyby doszło do ataku w małej skali, tak zwanej taktyczną bronią jądrową, to jak pan myśli, czy Zachód to będzie element, który zmieni wszystko w tej wojnie, ale jak Zachód może zareagować wtedy?
No pewnie w radio bardzo rozczarująca jest odpowiedź, nie wiem, ale też i Amerykanie, prezydent Biden z pewnością te scenariusze ma przećwiczone, ale my nie wiemy, jakie te scenariusze są. Każdy atak, czy to byłaby dwukilotonowa, czy 50-kilotonowa bomba, czy jakakolwiek inna, będzie zmieni historię świata, absolutnie skieruje je na nowe tory. Mocarstwa mają to do siebie, że muszą reagować na sytuację, która im bezpośrednio zagraża. Rozpoczęcie wojny nuklearnej oznaczałoby, że za chwilę może jakieś inne państwo mogłoby ją rozpocząć. Tutaj mocarstwo amerykańskie musi na to zareagować. Jak? Dostępne informacje mówią, że jakaś odpowiedź będzie, ale czy to będzie, pewnie nie byłby to atak na Rosję nuklearny. Może byłoby to jakieś uderzenie na oceanie. To są rzeczy, które, proszę wybaczyć, ale nie poddają się takiemu prostej odpowiedzi. Tutaj trudno przesądzać, bo jest to rzecz, po pierwsze, niebywała w tym sensie, że nie zdarzyły się ataki nuklearne do tej pory, poza Hiroshima i Nagasaki, które mimo wszystko są odrębnymi sprawami. I też trudno sobie jakby przejść przez tę tajemnicę, dlatego to jest strategiczna tajemnica, że nie jest ujawniana nawet w mediach.
Piotr Łukasiewicz jest gościem RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych, a także do RMF24 i do rmf24.pl. Panie ambasadorze, 300 tysięcy zmobilizowanych ludzi, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Kiedy ta siła, którą Putin chce ściągnąć do Ukrainy, pojawi się realnie na froncie? Niektórzy mówią 2-3 miesiące.
Ja myślę, że akurat wykonanie tego planu zgromadzenia 300 tysięcy ludzi, nie powiem, że żołnierzy, ale ludzi, nie jest czymś trudnym dla państwa, zwłaszcza autorytarnego, który nie ma problemów z oporem obywatelskim. Natomiast kwestia jakości tych ludzi, ich przeszkolenia, to już jest zupełnie inna rozmowa. Do tego, żeby ludzi zgromadzić, jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest to dość możliwe, znaczy bardzo, bardzo nawet łatwe bym powiedział, jak na takie państwo jak Rosja. Natomiast cechą rosyjskich sił zbrojnych jest to, że one próbowały przejść na zawodostwo w ostatniej dekadzie, od 2010-2012 roku. Od reform ministra Oj, zapomniałem Szojgu? Poprzednika Szojgu, ale Szojgu i jego poprzednika. I to uzawodowienie armii, czy przejście na system kontraktów, czy też armii zawodowej, nieco jednak, jak w przypadku zresztą wszystkich armii, nieco odsunął możliwość trenowania mobilizacji, czy też przeszkolenia kadr, które kiedyś uczestniczyły, były w wojsku po prostu, później wymagałyby jakiegoś takiego cyklicznego doszkalania. Więc mamy 300 tysięcy ludzi, którzy prawdopodobnie służyli w wojsku 5 lat temu, którzy wymagaliby jakiegoś zgrania, znaczy jednostka wojskowa, zwłaszcza w tej wojnie takiej nowoczesnej, która mimo wszystko jest tutaj toczona w Rosji, w Ukrainie, wymaga armii przygotowanej, dość specjalistycznej. Dlatego zresztą w tym ukazie mobilizacyjnym mówiono o specjalistach wojskowych również, którzy są pożądani do mobilizacji. Nie ma kto tak naprawdę ich przeszkolić. Cechą armii rosyjskiej, również tych armii, które były kiedyś składnikami Układu Warszawskiego, w tym również polskiej, jest to, że kiedyś te armie, czy jednostki wojskowe jakby były obszarem ćwiczenia. My teraz, mówię o Polakach, my przechodzimy na system nieco inny, mówimy o force providerach, czyli jednostkach dostarczających żołnierzy, no i dowództwach operacyjnych, którzy tych żołnierzy używają na danym teatrze. U Rosjan to jest wciąż jednak rekrut w jednostce, on ćwiczy w jednostce przez oficerów, przez zwłaszcza sierżantów, chorążych, którzy ich ćwiczą i następnie idzie w bój, tak jak w tej wojnie, całością. Teraz te jednostki, które uczestniczą w wojnie, to jest około 80% jednostek rosyjskich sił lądowych, co powoduje, że one nie mają czasu, nie będą miały wielkich możliwości przećwiczenia tych rekrutów. Czyli krótko mówiąc, te 300 tysięcy żołnierzy znajdzie się na linii frontu w różnych miejscach, będzie nieprzeszkolonych, prawdopodobnie też słabo wyposażonych. No ale będzie tym takim,
często ale czy mówimy, będzie elementem zmieniającym charakter tej wojny?
Nie, charakter nie, bo będzie to jakaś taka masa ludzka, o tym wspomnieliśmy, po której Ukraińcy powinni się przejechać swoimi czołgami. To znaczy tak mówiąc bardzo brutalnie. Natomiast tutaj ważnym słowem w tym moim zdaniu jest przejechać się czołgami, których Ukraińcy wciąż jeszcze niestety nie mają w liczbie wystarczającej do jakiejś ofensywy. Więc do czego zmierzam? Będzie te 300 tysięcy żołnierzy, wyrównają się szanse rosyjskie, oni będą w stanie zablokować ofensywy ukraińskie, prawdopodobnie punktowo przynajmniej. To wszystko sprawi, że wojna się po prostu przedłuży.
Przedłuży, ale to nie zmienia jakoś zasadniczo.
Nie zmienia to moim zdaniem charakteru, sił. To znaczy, że układ sił jest taki, że Ukraińcy wydają się mieć inicjatywę, tak? Wydają się mieć lepsze perspektywy doposażenia, wyrównania tej dysproporcji, jaką mają sprzętowej, mają milion razy większe morale. To wiemy, to widzimy. To tutaj nie ma co jakby dywagować, że tutaj walczą dwie różne siły moralne, można tak powiedzieć. Ale jednak te 300 tysięcy. Czy 400 tysięcy będzie pewnym faktem, który wpłynie na przedłużenie, nie na zmianę charakteru wojny.
A jak Zachód powinien zareagować na tę mobilizację w Rosji? Więcej sprzętu, więcej czołgów, więcej rakiet na przykład tych dalekiego zasięgu, tych, które mogą razić cele rosyjskie na odległość 300 kilometrów?
Tak, oczywiście, to nie ma wątpliwości. I zresztą wczorajsza reakcja przywódców na ten jednak mimo wszystko szokujący fakt, znaczy w sensie taki kontrowersyjny, dość mocno omawiany, była bardzo spokojna. Reakcja Ukraińców była bardzo spokojna. Ja tylko chyba dostrzegłem, że chyba tylko Litwa zdecydowała się na podniesienie gotowości bojowej.
To tylko mówi pan, panie ambasadorze?
Tak, tylko, bo Litwa ma jakby swoje szczególne położenie między Kaliningradem.
Ale to kraj
NATO. Tak, oczywiście, ale znowuż, to jest troszeczkę inne położenie, więc jakby nie wyśmiewam, czy też nie rozumiem decyzję. I też zresztą to dotyczy tylko sił specjalnych litewskich, więc jakby to jest całkowicie zrozumiałe. Natomiast w swojej masie natowskiej ta reakcja była zdecydowana poparcia, kontynuacji jakby wspierania Ukrainy. Również zapowiedzi, znaczy spotkanie premiera Szmyhala wczoraj w Nowym Jorku z Liz Truss, gdzie również premier Wielkiej Brytanii obiecywała nie tylko wsparcie wojskowe, ale również wsparcie po prostu finansowe, które tak mocno jest potrzebne Ukrainie, pokazuje, że ta reakcja była stonowana, ale taka pełna, to takie ładne słowo, resilience, stałość poparcia jest tutaj niezwykle była widoczna.
Ale panie ambasadorze, pytam też o te pociski dalekiego zasięgu, bo wokół nich się wytworzyła pewna pewna luka informacyjna albo pewna niejasność, może tak należałoby powiedzieć, bo nawet sami Amerykanie przyznają, że niechętnie chcą przekazać Ukrainie te pociski, które mogą razić cele na ponad 300 kilometrów. Te do 80 jak najbardziej. Czy teraz, po tej decyzji Putina, to się może zmienić? Czy będzie więcej samolotów na przykład
prezydent
dla armii ukraińskiej?
Ma największe zadanie w swoim życiu 50-letniego męża stanu, nie dopuścić do wojny atomowej. Zapobiec wojnie atomowej. I możemy się zżymać na to, że Ukraińcy nie dostają tego, co w normalnej wojnie, zresztą oni podkreślają, dajcie nam te słynne ATAKMS, czyli te rakiety lecące na około do 300 kilometrów, które pozwoliłyby razić nawet właśnie terytorium na Krymie czy w samej Rosji. Natomiast no, trzeba jednak zrozumieć, że po stronie amerykańskiej, inaczej to uniknięcie wielkiej wojny jest najważniejszym zadaniem prezydenta a w tym kryje się taka pomoc Ukrainie, żeby Ukraina stopniowo wygrała przy wszystkich przewagach, o których wspomnieliśmy wcześniej, które ma nad Rosją. No ale jednak, żeby nie doprowadzić tego konfliktu, żeby ten konflikt niejako, można tak powiedzieć, no nie wymknął się poza pewien obszar. No niestety, to brzmi oczywiście strasznie, ale żeby jednak nie wyszedł poza teren Ukrainy.
A poza teren Ukrainy to na przykład oznacza też Krym?
No tutaj jest sprawa, powiedziałbym, dyskusyjna. O ile Amerykanie zarzekali się, że nie wolno uderzać na teren Rosji, tej właściwej Rosji, czyli gdzieś tam w okolicach Białgorodu i tak dalej, Rostowa, no Krym jest ukraiński.
Otóż to.
Więc tutaj myślę, że te reakcje amerykańskie są bardziej wstrzemięźliwe, a nawet pamiętamy atak... No nie wiadomo do końca czym. Czy rakietami, to jest 200 kilometrów od linii frontu, więc wydawałoby się, że Ukraińcy mają coś, co bije na 200 kilometrów. Albo siłami specjalnymi na lotnisko Saki na Krymie. No, został przyjęty z dużym zadowoleniem przez amerykańskich komentatorów przynajmniej. Więc tutaj sprawa jest jasna. Krym jest ukraiński. Ukraińcy usiłują Rosjan wypchnąć stamtąd i tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, że...
Bo zastanawiam się, gdy Antony Blinken mówi o tym, że będą bronić integralności terytorialnej Ukrainy, czy no to ma też na myśli Krym?
Tak, no to jest integralność, nie dotyczy 24 lutego, dotyczy marca 2014 roku.
A jak pan patrzy na jedność wspólnoty Zachodu, czy ta jedność od 24 lutego na początku bardzo wysoka i bardzo, bardzo taka scementowana była, tak się przynajmniej wydawało. W tej chwili zaczynają się pojawiać głosy, pojawiają się demonstracje. W Czechach 70 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, żeby protestować przeciwko sankcjom.
Niech te incydenty nie przesądzają o wielkim zysku, jaki został, że tak powiem, osiągnięty, czy też tej jedności, jaka została osiągnięta dzięki Bidenowi, dzięki Amerykanom, którzy, no właśnie, zdecydowali, że rozegrają wielką rozgrywkę geopolityczną z Rosją na terenie Ukrainy i Ukrainie pomogą odzyskać jej ziemię. To są jednak wszystko, mimo wszystko, moim zdaniem, incydenty. One nie zmieniają często, no, demonstracja czeska była, no, mieliśmy demonstrację w czasie pandemii antyszczepionkowej i tak dalej. To się dzieje.
Ale 70 tysięcy Czechów na ulicach to jest tak jak 200 tysięcy Polaków.
No dobrze, no nie wyobrażam sobie 50 Polaków demonstrujących przeciwko
ja
wojnie, więc tutaj weźmy pod uwagę, znaczy, no, jest to pewien, mimo wszystko jednak margines, a często, bo być może pańskie pytanie byłoby tutaj nie mówię, że on jest niepoważny, ale poważniejsze by było, znaczy poważniejsza rozmowa byłaby na przykład o postawie, nie wiem, Francji, Niemiec, która, i tutaj nie wiem, czy zaskoczę, ale wydaje mi się równie spójna z amerykańską, co niż tego oczekujemy. Mam wrażenie, że dla Francji, Niemiec samodostarczanie sprzętu bojowego Ukraińcom nie jest problemem. Pewnym problemem jest pewnego rodzaju mówienie o tym być może. I to jest ten niuans polityki.
Społeczeństwo francuskie jest inne niż społeczeństwo, jeśli chodzi o nastawienie do putinowskiej Rosji, niż społeczeństwo polskie?
Jest tutaj pewnego rodzaju specyfika europejska, zwłaszcza zachodniej Europy, która każe poszukiwać jakiegoś rozwiązania. Znaczy, wojna jest bliżej Francji, Niemiec niż Ameryki. Tutaj jakby przywódcy francuscy, niemieccy, no, żyją być może innymi zagrożeniami, które ta wojna może wywoływać. Niemniej jednak, tak patrząc na to bardziej z góry, Zachód stał się faktem politycznym w tym roku na pewno. jestem o tym głęboko przekonany i decyzje na szczycie madryckim tego to poświadczały i fakt, że żadne z państw w zasadzie poza Węgrami, niestety naszym podobno rzekomo bliskim sojusznikiem, z tej linii oporu się nie wyłamują.
Jeżeli będziemy mieli referenda, pseudoreferenda w tych czterech obwodach, które się jutro zaczynają i jeżeli te cztery obwody ukraińskie w pseudoreferendum zdecydują, że przyłączą się do Rosji, wtedy to zmieni coś, jeśli chodzi o sytuację militarną, jeśli Ukraina będzie walczyła o swoje ziemie na tych terenach wtedy rzekomo rosyjskich?
Putin wojnę zaczął za wcześnie, bo był do niej nieprzygotowany właściwie, a kolejne akty polityczne, czyli referenda, czyli mobilizację robi za późno. Gdyby on to zrobił kiedy zapowiadał, gdzieś powiedzmy w sierpniu, na przełomie sierpnia, września, przed ofensywą ukraińską w Charkowie, być może byłoby to poważniejszym aktem. Teraz zostało to słusznie wyśmiane jako próba ucieczki do przodu.
Ale Putin
i stworzenia...
będzie cały czas mówił, że atakowany jest terytorium Federacji Rosyjskiej.
Putin nie mówi do nas, mówi do swoich ludzi, więc jakby no, czy ten argument jest dość oczywisty tutaj, że przedstawianie się, na chwilę spróbujemy zrozumieć optykę Rosjan, czy też optykę Putina, w którą Rosjanie, jak mówiliśmy wcześniej, wydają się wierzyć, to oni są stroną atakowaną. To oni są pod oblężeniem natowskim, zwłaszcza zachodnim. Więc jakby ten gest aneksji, inkorporacji tych czterech obwodów jest, no, można powiedzieć, zrozumiały politycznie z punktu widzenia Rosji. Zastrzegam bardzo, proszę, to muszę to od razu... Natomiast jest on zrozumiały, natomiast on przychodzi za późno. Sami Rosjanie z pewnością stwierdzą, że no, teraz to jest tylko i wyłącznie... zupa po obiedzie, no, że to nie jest poważna decyzja, tylko jakaś sztuczka, kolejna sztuczka rządu rosyjskiego. I o ile był kiedyś jeszcze sentyment w sprawie tak zwanej obrony ludności rosyjskojęzycznej w Ukrainie, w tych obwodach, myślę, że tego sentymentu już w tej chwili nie ma.
Potrafił pan powiedzieć, jak długo jeszcze ta wojna może potrwać? To mówimy w tej chwili już o latach. Kiedyś mówiliśmy o tygodniach, potem o miesiącach. Teraz wydaje się, że powinniśmy powiedzieć o latach.
Długo. To jest chyba tam, czy to znowu odpowiedź mało praktyczna, jeśli chodzi o jak powiem, ogląd rzeczywistości. Natomiast wojna potrwa jednak do rozstrzygnięcia bitewnego, tak bym powiedział. To znaczy, tam, jak powiedziałem, ta mobilizacja przesunie ją, ale też Putinowi o to chodzi, żeby odsuwać tę decyzję. Dlatego to jest bardzo doraźne. To nie jest decyzja strategiczna. Strategiczną decyzją Putina byłoby ogłoszenie mobilizacji w kwietniu, w maju, kiedy ewidentnie potrzebne były dodatkowe siły, żeby popchnąć ofensywę, żeby na przykład domknąć ofensywę wokół Kijowa, prawda? Czyli tam w kwietniu jeszcze ten Kijów już się zaczęli wycofywać Rosjanie. Wtedy to miałoby sens. To nie jest wojna strategiczna. To, co robi Putin, jest w tej chwili próbą przedłużaniem, ale też pewnego rodzaju agonią Ukrainy, rozumianą nie jako śmierć Ukrainy, ale jako wielki wysiłek, przed którym Ukraina no niestety stanie w takim przedłużonym okresie.
Bardzo dziękuję. Piotr Łukasiewicz, był ostatni ambasador Polski w Afganistanie, dyplomata, analityk polityki Insight był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.